Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Studio, gość Jakub Maciejewski, dziennikarz, publicysta, pisarz, historyk, tygodnik sieci telewizja w Polsce 24. Dzień dobry.
Tytulatura jak w staropolskim świecie, tak? Syn pod Skarbiego i tak dalej, i tak dalej.
Jeszcze był, ja już chyba tego nie wymówię, ale tak bardzo szlachta lubiła tytuły, że jak już nie zniesiono po zaborach, to nawet jeszcze wnuk starościca był starościcaninem, czy jakoś tak, bo te kolejne formy tworzono, żeby podkreślić, że mój dziadek, czy nawet pradziadek był starostą.
No ja tu z Krakowa, to do tytulatury jak najbardziej, bardzo dziękuję panie redaktorze.
Tak jest, też jedna, bo też historyk, anegdota, że podobno Prusacy tak mówili, nie, Amerykanie tak mówili, że są w Europie dwie kultury, północna i tam trzeba mieć dużo fachowej rzeczy, wiedzy i dużo pieniędzy, by coś załatwić. I południe, gdzie trzeba mieć trochę pieniędzy i dużo cierpliwości do tytułów.
Jak to się protestancka tytułami, propaganda.
Tak, pojedzie, to się wszystko załatwi w Austro-Węgrzech. Dobrze, a my wracajmy. Też od historii chyba zaczniemy. Książka o tym, jak wyglądała w PRL-u i cenzura, ale też w ogóle prasa. Książka, którą napisałeś, nawet nie wiem, kiedy to zrobiłeś i dlaczego właściwie ten okres, dlaczego cenzura i co ci się skojarzyło z Polską roku 24, a okresem prasy PRL-owskiej?
Nie ma do dzisiaj napisanej całościowej książki pod tytułem Historia cenzury. Ja tam sięgam już nawet do przykładów ze starożytności. Opisuję cenzurę Kościoła katolickiego i potem jak państwa świeckie ukradły tę cenzurę, pozazdrościły papiestwu i zmieniły w ogóle ideę tej cenzury. Aż dochodzimy faktycznie do ostatnich wydarzeń już z tego roku. Historia cenzury. Oczywiście to nie jest taki podręcznik akademicki, to ma 300 stron ledwie. Jest też wiele ilustracji, żeby pokazać pewne niuanse, podstępy cenzury, ale chodzi o to, że do tej pory nie powstała, no, czy cenzura ocenzurowała historię cenzury, że do tej pory nie powstała taka synteza, taka potrzeba, bo dzisiaj cenzura dostaje nowe narzędzia, nowe formy i włazi nam w internet, w wydawnictwa, w radio nam włazi i włazi też nasze dusze.
Nie. Tu nie włazi, tu nie, absolutnie nie będziemy się cenzurować, dzisiaj nie cenzurujemy. Chwilę, a dobrze, niech będzie. Nie cenzurujemy się, mamy patronów. Muszę to powiedzieć, bo chcę to powiedzieć, bo rzeczywiście ta wolność, że mówimy o czym chcemy, wynika z tego, że jest tych ponad 5600 patronów. 6000 próg stabilności radia, więc zachęcam do tej wolności. patronite.pl/radiownet. Cenzura rzeczywiście, bo historia kiedyś tradycyjnie się wygłąkowywało, był urząd na Mysiej w Warszawie, teksty przechodziły, a teraz niby wolność, internet, media społecznościowe, wolne radia, a cenzury nie brakuje.
No jest cenzura i nawet bym powiedział, że w Radiu Wnet też trochę. To znaczy jest ten paragraf 212 kodeksu karnego. Chociaż nie można ludzi pomawiać o nieprawdziwe rzeczy w ogóle, o tym jest artykuł 216, to dla dziennikarzy jest jeszcze jeden prezent. Ty człowieku obywatelu nie możesz obrażać, ale ty człowieku obywatelu dziennikarzu nie możesz obrażać z dwóch artykułów kodeksu karnego. A więc znamy dziennikarzy, ja sam mam takie procesy wytoczone, bo ktoś uznał, ten paragraf jest tak sformułowany, prawnik, którego prosiłem o opinię, on mówił, że to jest stalinowski, bolszewicki przepis, nie dlatego, że w typowo takiej prawicowej naszej takim wzmożeniu. Nie, on mówi tak, że możesz być skazany za coś, co powiedziałeś, co mogłoby urazić kogoś. Nie to, że uraziło, nie to, że znieważyło. Mogłoby. Więc już ty byś mógł mnie pozwać do sądu, bo powiedziałem, że jest cenzura w Radiu Wnet. No może poczułeś się urażony. I takie procesy są. To jest jeden z trzech mechanizmów, który we współczesnej Polsce też funkcjonuje. Artykuł 212. Jest cenzura we współczesnej Polsce.
Jest, funkcjonuje i mimo, że wiele władz, także PiS się zarzekało w roku 14 i 15 przed tym, jak objęło wodę, że zniesie słynną 212, nie zniosło. Jaki jest paragraf, tak stoi?
Tak, jest taki paragraf, bo też polaryzacja temu sprzyja, bo w ogóle to też piszę w swojej książce. Gazeta, prasa powstała po to, by walczyć z kłamstwami. Nie cenzurować je, tylko prostować. Gazette de France, XVII wiek, powstaje gazeta po to, by był jakiś oficjalny komunikat zawierający fakty, prawdę, relacje. I co? I dziś gazety są często cenzurujące, dezinformujące, przekazujące spin. Jak się wypaczył sens gazety? Warto to prześledzić. Znaczy, ja powiem szczerze, historia cenzury pozwoliła mi wgłębić się jeszcze bardziej w sens mediów, ale jeszcze w jeden mechanizm. Mechanizm autocenzora.
Ale to jest czas, że cenzura jest jakimś takim papierkiem lakmusowym, jakimś takim laboratorium, które pokazuje sens istnienia mediów i system działania mediów?
No tak, bo to, że mamy dużo mediów, nie znaczy, że nie ma cenzury. W PRL-u też było bardzo dużo dzienników, o, na przykład, to, prawda? Miały jedni bardziej robotnicze, jedne bardziej rolnicze, różne były te punkty widzenia. I co? I cenzura funkcjonowała. Ale ty powiedziałeś o tym, że urząd namyślał. Ale ja w historii cenzury piszę o tym, jak często dyskretne, słuchaj, inteligentne, przebiegłe były te metody cenzury. I podam jeden przykład. Dzienniki Marii Dąbrowskiej, wydane w 1988 roku, i autor pisze, mój Boże, jak słusznie, czy autor, wydawca, autor przedmowy, pisze, no ona zmarła 20 parę lat temu, niektóre osoby żyją, musieliśmy pewne rzeczy wyciąć, by nie wychodziły jakieś takie no, seksualne, romansowe sprawy, państwo zrozumiecie. No państwo, czytelnicy zrozumieli, ale to było kłamstwo, bo cenzura, bo ten wydawca powycinał właśnie polityczne uwagi, jak ta Dąbrowska mówi, Boże, jaki bałagan w zarządzaniu, nie ma węgla, nie. Do ministra trzeba iść po tonę koksu, kolej nie działa, Sowieci z antypolską propagandą, Żydzi komunistyczni, którzy filmy produkują antypolskie, więc to wycięła cenzura, ale...
Nie te obyczajowe.
Ale jest. Ładny listek figowy. No to w trosce o żyjących wspomnianych bohaterów tychże dzienników właśnie.
No tak, to pewnie wiele towarzyszy wtedy jeszcze żyło, więc po co mi czytać takie niemiłe rzeczy, że źle państwem zarządzali. No dobrze, a dzisiaj, lata 90., trzecie RP, to kraj wolności prasy czy niewoli?
No, mamy ciekawe przypadki. Bronisław Wildstein, człowiek, który jako pierwszy i od dekad prowadzi krucjatę mającą na celu wyjaśnić prawdę o zabiciu Stanisława Pyjasa, był pierwszym skazanym w tej sprawie. Tak? Za to, że to mówił.
Chyba jedynym, czy kogoś...
Chyba jedynym, tak, tak. Czyli człowiek za dochodzenie do prawdy jest cenzura prewencyjna, czyli powstrzymują cię przed opublikowaniem pewnych treści, i cenzura represyjna, która cię karze, jeśli treści twoje są niegodne według władzy, ale to ma oczywiście efekt odstraszający. Ja w tej książce podaję też 3 nazwiska osób, które zastraszał, prewencyjnie cenzurował, konkretnie Donald Tusk. Jak teraz nie odetniesz się od tej wypowiedzi,
czekaj, nie
to będzie 212.
Się. Trudno. Jedziemy z 212. Donald Tusk kogo zastraszał i kogo chciał w Polsce jakiś dziennikarz, żeby nie wypłynęły fakty.
Wielkie badanie naukowe Sławomir Cenckiewicz, SBA Lech Wałęsa. I co? Profesor Cenckiewicz musiał zrezygnować z pracy. Grożono IPN-owi. Czyste depresje. Klasyczne depresje. Inna sprawa cenzurowania w tym samym temacie. Paweł Zyzak. Biografia Lecha Wałęsy do 1988 roku. Arka naciągane po sądach. Ja wtedy byłem z Pawłem Zyzakiem, na przykład studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pamiętam, jaki blady strach padł na wielu studentów, którzy mówią, oto my sobie zmienimy tematy jednak, to jednak o czymś innym będziemy pisać. Cenzura prewencyjna zastraszyła. A trzeci
chyba
przykład...
kontrola jeszcze PAKI, Państwowej Komisji, chyba się to inaczej nazywało,
tak.
Na UJ-cie.
Tak,
i badanie, czy profesor Nowak jest jedną profesorem i czy są dobre standardy naukowe na UJ-cie.
Tak, i ryzyko, że odbierze się 200 milionów złotych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na budowę kampusu, a więc represje po treści. Ale ostatni przypadek, który podaję w historii cenzury, który Donald Tusk cenzuruje, to właśnie podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego, gdzie są represje na profesorze Roszkowskim, represje na autorze, ciąganie go po sądach za słowa, których nie napisał. Można
da się
cenzurować czegoś, czego nie ma. I niestety
cenzura
pada nazwisko
osoby.
Donalda Tuska, bo w każdej z tych spraw Donald Tusk był wiodącym, który wywoływał temat. To był ten, który wychodził z psami na polowanie i nagonkę posyłał na konkretną zwierzynę.
A ja myślałem, że jak cię zapytam o trzecią RP, to powiesz Adam Michnik i Gazeta Wyborcza, że to były te miejsca, które stosowały swoistą cenzurę intelektualną
w
Polsce.
Starałem się w historii cenzury czytelników pozaskakiwać, wyszukać przypadki nieznane. Przyjrzałem się protokołom, jak cenzurowano filmy Stanisława Barei. Człowiek, który stworzył kultowe komedie, doczytacie państwo w szczegółach, prawdopodobnie, znaczy no, zmarł dosyć wcześnie. On nie miał jeszcze 60 lat, bo go, tak powiedziała jego małżonka, rozmawiałem z nią do tej książki, zabiła cenzura. I kiedy ja przeglądałem protokoły, jak Bareja był pod ostrzałem, on mówił, ludzie, to co mi robicie, wpływa na moje zdrowie. Cięto, upokarzano, potwarzano. Te same mechanizmy przeskoczyły do trzeciej RP.
A to filmy byłyby inne, byłyby śmieszniejsze Barei, gdyby nie cenzura?
Znamy konkretne sceny, które wycięto. I na przykład, naprawdę Stanisław Bareja był wielkim człowiekiem, że potrafił Katyń przemycić do Alternatywy 4 na przykład. Tak jak to robił? Jak oszukał na przykład Janusza Wilhelmiego, wiceministra kultury, który go naprawdę próbował upokarzać publicznie, ale Bareja go jednak ostatecznie ograł. Więc właśnie, historia cenzury jest też po to, byśmy nauczyli się z tą cenzurą walczyć. Ale Łukaszu, mówimy głównie o cenzurze politycznej, ale jest jeszcze internetowa, kulturowa, jest. Cancel culture.
Znaczy, no, mamy w tej chwili rzeczywiście... Mamy w tej chwili wielkie big techy, które no, starają się jak tylko mogą, żeby cenzurować treści. No i mamy rzad X-a, platformę X, dawniej Twitter, gdzie nagle Elon Musk zarzekał się, że nie ma cenzury i chyba jest jej mniej. I ten brak cenzury powoduje co? Powoduje bunt, że lewica mówi, nie ma cenzury, to my już takiej platformy nie chcemy, bo się czujemy niebezpiecznie, czujemy się zagrożeni, potrzebujemy bezpiecznego miejsca, gdzie będzie cenzura, która pozwoli nam żyć. Matrix, tak?
Ale to teraz mały plot twist, bo jest tak, jak mówisz, środowiska lewicowe zwłaszcza promują cenzurę, ale też nie udawajmy, że cenzura nie ma dobrych. No nie chcemy, żeby dzieci oglądały pornografię. Nie chcemy, żeby funkcjonowały sekty nawołujące do nienawiści, do ekstremizmów, terroryzmów i tak dalej. Był taki przypadek, o czym też piszę, jak Facebook podkręcał nastroje w Azji Południowo-Wschodniej i co pomogło tamtejszym mundurowym dokonać ludobójstwa, bo fake newsy na Facebooku nakręcały nienawiść, usprawiedliwiały zbrodnie. Więc cenzura, żebyśmy ją potraktowali tak uczciwie. Nie tak, wiesz, powiemy, o zła
i tyle. Ale to kto powinien cenzurować? Aha, żeby było...
Na ten temat rozmawiam też ze specjalistami, których cytuję w tej książce, z ofiarami cenzury, z fact-checkerami, jak to się dzisiaj mówi. Także naprawdę tu zachęcam sięgnąć, bo jest też początek cenzury europejskiej, mianowicie Kościół katolicki i indeks ksiąg zakazanych. Skąd się to wzięło? Czy miało sens? Czy nie miało trochę racji? No to już odsyłam do książki, ale chodzi mi o to, żeby cenzurę nie pomalować na czarno i powiedzieć zła zawsze, wszędzie i gdziekolwiek. Nie, to tu trzeba się przyjrzeć, bo pewne mechanizmy cenzury w każdym społeczeństwie, w rodzinie, no na pogrzebie nie opowiadamy dowcipów o zmarłych, tak? Nie wypominamy mu najgorszych rzeczy. Czy to jest cenzura?
No dobrze, ale z drugiej strony za to nie ma kary poza pewnym ostracyzmem społecznym. Tak jak wyjdziemy na pogrzeb, żeby opowiadać społeczne kawały, no to nikt nas nie ukaże, z 212 nas do więzienia nie wsadzi, ale odium społeczne będzie. Może to jest jedyny system cenzury, który powinien funkcjonować.
No, ale pokazuje też w historii cenzury, że potrafiono w społeczeństwie, po społeczeństwo potrafi też się oddolnie cenzurować. Autocenzura, strach w nas samych. A po co ja będę o tym mówił? Jak ci studenci, którzy widzieli przykład Pawła Zyzaka i zmieniali tematy swoich prac magisterskich, żeby się po prostu nie narazić. Więc
jak się boisz, już jesteś niewolnikiem, że tutaj powiedzmy, którego ty nie lubisz, ale to
i on mnie pozwał do sądu z 212, więc trudno.
A to nie słyszałem tego.
Zacytowałem Piłsudskiego w kontekście Grzegorza Brauna, zacytowałem Piłsudskiego w czasie kryzysu, wstrzeszcie się agentur. I to zostało uznane za mogące obrazić Grzegorza Brauna.
Ale co to, uderz w stół, a agenci się... A nie, znowu nie o proces. Uderz w stół,
Odcinam się, drodzy państwo, tej haniebnej wypowiedzi Łukasza Jankowskiego, który mówi, sugeruje, nie, że Grzegorz Braun nie sugerowałeś.
Nie, absolutnie nie sugerowałem, tylko przytaczałem przysłowie, przypadkowo. Sami ludzie różne przypadkowe rzeczy mówią. No dobrze, cenzura teraz, z czym najbardziej się mierzyć? Jednak z Big Techem czy z czymś innym?
Big Tech to jest potężny problem, faktycznie. Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że ta cenzura jest. Gdy zajrzymy do książki perelowskiej, w stopce redakcyjnej możemy zobaczyć taki numerek, literkę, który oznaczał kryptonim konkretnego cenzora. Jesteśmy w stanie wyczytać, że coś tam zostało jednak poprawione. A kiedy przeglądamy media społecznościowe, nie wiemy na przykład, że być może, owszem, opublikowano ważną treść, ale ona jest taka, że jej nie zobaczysz, niedostępne. Nie ma cenzury. Jest, proszę, wrzuciłem, opublikowałem, ale nikt do nikogo
albo nie ma cenzury takiej, że się za te informacje zdejmuje, tylko się obcina zasięg.
W ogóle inspiracją do tej książki, choć ja sympatykiem Konfederacji stanowczo nie jestem, to pierwszym impulsem było to, że skasowano w mediach społecznościowych profil Konfederacji, który liczył setki tysięcy...
Na Facebooku.
Tak. I wiecie co? Mówię, ja z Konfederacją chcę dyskutować. Spierałem się w sądzie z Korwinem, z Braunem, pewnie to nie koniec. Natomiast nie cenzura, uczciwa wolność słowa, debata merytoryczna, argumenty, a nie zakazy i kary.
No dobrze, skoro przy mediach jesteśmy, i cenzurze czeka nas kampania wyborcza. Prezydencka, zdaniem wielu, to będzie bardzo istotna kampania wyborcza. Teraz tutaj politycy do studia przychodzą i mówią, no tak, mówiliśmy, że samorządowe są bardzo ważne, mówiliśmy, że europejskie są bardzo ważne. Trochę żeśmy tam naściemniali, ale teraz to już naprawdę są ważne wybory. I o dziwo jestem w stanie im uwierzyć, że to są ważne wybory dla Polski. No i media w tych wyborach będą odgrywać istotną rolę. Jaki jest system i na ile tej cenzura też będzie grała rolę w tej kampanii wyborczej.
No to bardzo ważny aspekt poruszyłeś, właśnie co powinno być objęte cenzurą. Otóż z moich tutaj tych badań nad tematem cenzury wynika, że cenzurą powinno być objęte to, czego autor nie może, nie chce lub boi się bronić publicznie. Czyli tak, rzucasz jakieś bzdury, Tomasz Piątek tu wszystkich oskarżał rosyjską agenturę, bo zaparkowałeś obok człowieka, który kiedyś był w Moskwie i przechadzał i tak dalej, prawda? Ale ja Tomasza Piątka wezwałem na pojedynek, on się boi ze mną porozmawiać. I to był sens cenzury no kościelnej.
No bo to jest pytanie, że taki Tomasz Piątek faktycznie, no osoba, a potem jego naśladowcy, bo on znalazł wielu naśladowców, że prawda, ktoś jest agentem, bo ma krewnego, który ma znajomego, który spotkał się z Petersburgu ze swoją znajomą Rosjanką, a ta znajoma Rosjanka ma stryja, którego dziadek pracował w KGB.
Tak, nawet Tomasz List to wyśmiał, ale o to mi chodzi. Człowieku, masz jakieś twierdzenie, wyjdź publicznie na ambonę z przeciwnikiem merytorycznym i stoczcie bój na argumenty.
Ale tego nie robi, to jest
kto
jasne.
Kto nie ma odwagi, dawniej w kościele katolickim właśnie w średniowieczu, kto nie miał odwagi bronić tez swoich wyrażonych w piśmie, był cenzurowany. Nie masz odwagi, to spadaj. I teraz tak, fake news.
Ale to nie działa.
Nawrockim.
Znaczy, oczywiście to jest tak, że to, że nikt nie zauważa z fanów Tomasza Piątka, że on nie podejmuje dyskusji z nikim innym spoza swojej bańki, że się boi swoich tezy zweryfikować w starciu.
No dlatego...
Siedzi sobie w tej dziurze, przepraszam, jakiejś tam w klitce i wysyła książki i tyle. I żadnej dyskusji nie podejmuje, bo nie musi.
No po to my jesteśmy, żeby zachęcać do debaty publicznej. I tu jest, widzę, wolne dwa miejsca przy tym stole.
Są.
Ja prezentuję jeden punkt widzenia światopoglądowy, polityczny, historyczny, zaproś kogoś o przeciwnym i stoczmy tu uczciwą debatę, jak w średniowieczu przed świętą inkwizycją, ale tym razem świętą inkwizycją będą słuchacze Radia Wnet i oni ocenią, kto ma rację. A kto boi się przyjść, niech po prostu usta sobie zasznuruje i zamilknie.
No dobrze, mówiłeś o w naszym studiu Jakub Maciejewski, to taką debatę postaram się zorganizować. Mówiłeś o kwestii fake newsów i Karola Nawrockiego. Raport, który robi wrażenie. Ja ten raport dostałem parę ładnych tygodni temu. Przeczytałem, przestudiowałem, uznałem, że to jest dokument, który jest wykorzystywany w walkach frakcyjnych, odłożyłem, a doktor mówi, kiedyś się przyda, ale nie będę jako głupi dziennikarz dawał się wykorzystywać wojenki frakcyjne jednej frakcji, przy drugiej w PiSie i łykał to, co mi dali, ale są tacy dziennikarze, którzy łyknęli i wydrukowali.
Łyknęli,
nie
albo mieli do łyknąć,
tak,
chcieli.
Do
jeśli dziennikarz Onetu mówi, że Karol Nawrocki polajkował w mediach społecznościowych czyjąś grafikę patriotyczną, a potem snuje swoje wnioski, że to znaczy, że śledzi i popiera tego człowieka no właściwie we wszystkich aspektach. No to znaczy, że albo dziennikarz Onetu nie rozumie, czym są media społecznościowe i już pora przejść na emeryturę, bo dziennikarzowi nie wypada tego nie rozumieć.
Albo nie chce zrozumieć.
Albo mija się z prawdą. Albo mija się z prawdą świadomie.
No i tak, ale mamy ten raport, politycy PiS mówią fake newsy. No ale rzeczywiście jest tak, że Karol Nawrocki ma kogoś znajomych. Ma to zdjęcie z Wielkim Bu, kiedy przekazuje mu książkę Sergiusza Piaseckiego, też kryminalisty.
Zaraz ciebie sprawdzę. Zaraz kogoś znajdę, tylko ja to zrobię w serwisie X, bo nie korzystam prawie z Facebooka.
Jedną zasadę, nie lajkuję wpisów polityków, ale czasami robię wyjątek dla polityków partii Razem.
Ale śledzisz 2000 osób,
tak.
I tu mogę już sprawdzić, że śledzisz, no zaraz możemy sprawdzić.
Chyba Corwin McCashler.
Coś ci przypisać możemy.
Oczywiście, że możemy.
Więc to jest taki problem, że media społecznościowe działają na zupełnie innych zasadach. O, Sylwestra Latkowskiego obserwujesz.
Był moim gościem w studiu nawet.
No widzisz.
Rozmawialiśmy o Getbacku.
A on oskarżał o afery pedofilskie, prawda?
Też.
Środowiska w Sopocie.
Również.
Tak? to może ci przypniemy, że też masz coś z tym wspólnego. Skoro dałeś lajka Sylwestrowi Latkowskiemu, prawda? O to chodzi, tak. że dzisiaj ja nie jestem za cenzurą, ale za debatą już tak. Jeśli ktoś głosi takie bzdury, że po prostu jakaś łączność przez media społecznościowe oznacza i tu dobudowuje się jakiś wielki, no to przepraszam, albo łże w żywe oczy, albo sam intelektualnie nie dostaje.
To już na koniec mówisz o autocenzurze i o tym, czego media sami nie mówią. Mamy dość silnie spolaryzowany i rynek polityczny, i rynek medialny. Czy tak to wygląda trochę, że za Karolem Nawrockim chodzą dziennikarze telewizji rządowej przyjętej nielegalnie i dziennikarze TVN-u i tam go grillują, prawda, ten, a za Rafałem Trzaskowskim chodzą dziennikarze telewizji w Polsce, na cztery telewizji
tak,
Republiki tak. I z kolei oni tam go grillują. To tak powinno wyglądać, że mamy dwie telewizje, jedna ściga jednego, drugie ścigają drugiego, a tak naprawdę jak spotkają swojego, to są mili jak po prostu Dobrosz i Oracz. Jak pani redaktor, także jest Dobrosz dla, prawda, koalicji rządzącej, a Oracz stara się być dla PiS-u. Tak to powinno wyglądać.
Jak powinno, to nie wiem, ale w demokracji, w pluralizmie i w wielości mediów tak to wyglądało i będzie wyglądać. To, co bym tylko zmienił, to tworzenie platformy, w której możemy skonfrontować dwie wizje, podyskutować uczciwie.
Zadać sobie pytanie. Powoli kończy, bo
zgadza się,
jak
bo polaryzacja.
Patrzy, tak, na debaty publicystów, czy w TVN-ie, czy w tej telewizji publicznej, to tam są sami swoi.
Zdecydowanie.
I w konserwatywnych też są często sami swoi.
Ale tu masz okrągły stół akurat.
Mam, więc, to
więc,
prawda.
Więc to ja ciebie zapytam, Łukaszu, czy tak to powinno wyglądać, że ja tu siedzę sam, a nie ludzie o innych zapatrywaniach, zamiast
sam,
dyskutować.
Taki mamy kadr, liczymy na nowe studio. Mamy już tuż obok tutaj lokal być może do wynajęcia, więc od państwa zależy, czy będziemy mieli duże studio, będzie można kamerami objąć nie tylko dwa miejsca, ale i trzy.
Czy to widzów wina, że nie ma debaty?
Nie, to jest wina z tego, że w trzecią RP weszliśmy bez solidnych, konserwatywnych mediów.
Otóż to.
Niedofinansowanych, a teraz dzięki naszym patronom nadrabiamy to i rzeczywiście Radio Wnet tym się szczyci. Przynajmniej jedną rzecz mamy, której nie mają pozostałe media. No nie ukrywajmy, trochę o konserwatywnym sznycie. My zapraszamy wszystkich konserwatywnych publicystów i publicystów środka i lewicowych. Czasami również jest taka wojenka, że się nie znam. To akurat przy tym okrągłym stole siada ją duża część polskiej sceny komentariatu.
I to jest wielka wartość dodana. Rozmawiać, a nie cenzurować.
Ja tym mówił Jakub Maciejewski, dziennikarz, historyk, także korespondent wojenny.
Tytułów krakowskich wystarczy.
Tak, ale rzeczywiście cały czas korzystam z twojej książki o wojnie na Ukrainie.
Dziękuję bardzo.
I z tych wspomnień właśnie mam jedną minutę, co się stało z Ukrainą i z Polską.
Wróciłem parę dni temu z Ukrainy. I drodzy państwo, no jest to niestety już...
Dwa lata wojny.
Kraj na skraju upadku. Upadku. Może się załamać ten front, to nie jest tak, że będą się tak w nieskończoność powoli bronić. Nie.
Ale upadku ducha również, upadku
tak,
państwa?
Tak.
Opisz dwa słowa, powiedz tam na koniec, proszę.
To ponad 1000 dni wojny i brakuje ludzi na froncie. Widziałem w Kupiańsku okopy, gdzie 5 chłopa udawało, że jest ich 20 przed Rosjanami, bo brakuje nawet rąk do obrony. No. 1 000 000 ludzi było pod bronią, 100 000 zginęło, dziesiątki tysięcy rannych. To są niewyobrażalne straty. Ukraina nie będzie się bronić wiecznie, otrzymując kroplówkę, to może po prostu, nie daj Boże, upaść.
A nastroje po drugiej stronie frontu? Czy po tej naszej stronie frontu, ale daleko od linii okopów?
Zależy. No niestety im dalej od okopów, tym więksi bohaterowie. We Lwowie chcą ginąć do ostatniej kropli krwi, a ci w Charkowie, w Zaporożu są cholernie, drodzy państwo, cholernie piekielnie zmęczeni.
Brakuje rąk do obrony, znaczy, że chętnych nie ma.
No tak, łapie się ludzi na ulicach. TCK, taka ichniejsze WKU, robi łapanki na ulicach, zatrzymuje samochody, sprawdza dokumenty. Ukraina stara się bronić najmłodszych. Nie wolno wciągać do armii tych, którzy nie skończyli 25 roku życia. Chcą, żeby ktoś, przepraszam, rozmnażał się i odbudowywał kraj po wojnie, ale co będzie po wojnie, jak ona się zakończy, to jest wielki, mroczny znak zapytania.
Ostatnie pytanie o to WKU. Podobno, czy jest taka informacja, nie wiem, czy ona realnie działa, że wszelkie zwolnienia lekarskie są unieważnione. Jakby wszystko się od nowa zaczyna.
Od nowa, nawet niektóre statusy niepełnosprawności trzeba jeszcze raz sobie wyrobić. Ale też w TCK zdarza się łapówkarstwo niestety.
Cały czas?
Olbrzymie pieniądze. 10 czy 12 tysięcy dolarów za wykupienie się od werbunku to dla biednego ukraińskiego społeczeństwa no, ogromna łapówka. Bywają takie przypadki. Na Ukrainie jest bardzo źle, odliczają tam dni do Trumpa. to jest wiara w pewną zmianę. Czy dobrą, jak dobrą, nie wiemy. Ale że będzie zmiana, to wiemy na pewno.
I Ukraina jest gotowa na pokój? Ukraiński naród i społeczeństwo?
No coraz bardziej tak. Już nie mówi się o odebraniu wszystkich ziem. Mówi się o zatrzymaniu, czy o odzyskaniu części może okupowanych. Ale o takim zwycięstwie, jak pamiętam z pierwszych dni wojny, to już nie myśli zupełnie nikt.
Jakub Maciejewski, na taką rozmowę się umówimy może w przyszłym tygodniu, że przed świętami, żebyśmy na spokojnie o tej sytuacji, jak wygląda nasz wschodni sąsiad, się umówimy. Jakub Maciejewski kiwa głową, więc pewnie tak będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja Państwu polecam Historię cenzury. Faktycznie pierwsza taka książka na polskim rynku wydawniczym opisująca ideę i historię cenzury.
Tak jest.
Godzina 12:01, minuta, czas na Kurier Samopólny. Ja Państwu dziękuję i przypominam, mówiliśmy o tym zabezpieczeniu materialnym. Cały czas Radio Wnet zabezpieczone w pełni nie jest. Mamy 5608 patronów do stabilności, żeby być na zero. Brakuje nam jeszcze 392 patronów, 6 tysięcy mniej więcej. To jest liczba patronów, która dałaby nam stabilność. Bardzo chcemy wejść w nowy rok z tą stabilnością, żeby także w kontekście kampanii wyborczej, w kontekście tych planów na nowe studio, gdzie szukamy inwestora, żeby wejść jak porządna radiostacja, bo taką jesteśmy, jeśli chodzi o słuchalność, ale jeśli chodzi o zaplecze techniczne, zaplecze finansowe, no, z powodu pewnych kłopotów reklamowych może, nawet można mówić o pewnym bojkocie tych trzech wielkich brokerów, którzy niespecjalnie palą się do tego, żeby w Radio Wnet się reklamować, żeby podzielić się tortem reklamowym z Radiem Wnet. Stąd zdani jesteśmy i dajemy, to też nam daje dużą wolność na Państwa, na patronów patronite.pl/radiownet. Postarajmy się razem, bo ja też jestem patronem, zapewnić Radio Wnet stabilność na koniec roku, a potem już myślmy o rozwoju. patronite.pl/radiownet. To była Odyseja Wyborcza. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.